z tej strony Kamila Wybrańczyk. Wraz z moją marką zostaliśmy partnerem podcastów Żurnalisty. I z tego miejsca chciałabym Wam życzyć miłego odsłuchu oraz zaprosić Was na moją stronę bykamilawybrańczyk.com, gdzie znajdziecie mnóstwo moich produktów. Dajcie się zabrać w świat fascynujących zapachów tworzonych z pasji i miłości do perfum.
Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Wieloletnie doświadczenie światowej klasy czasomierzy. Bezpieczeństwo i prestiż na najwyższym poziomie. Royal Watch. Polecam, Mateusz Borek.
Mnie zawsze zastanawia, jak się przedstawia takich gości jak ty? Ze względu na to, że posiadasz pewnego rodzaju pseudonim i posiadasz również dane personalne. Jak ty wolisz być przedstawiona?
Po imieniu Basia.
No właśnie, no tak wiesz, bo to ja miałem dokładnie ten sam problem, zresztą to na pierwszym podcaście od tego zacząłem podcast i od tego też chciałem zacząć z tobą, z Moniką z Dzieciaków Cudaków, że ona jest tak bardzo Dzieciaki Cudaki, a że z drugiej strony...
Gdzie jest Monika?
No właśnie, czy Monika z imienia i z nazwiska w ogóle nie jest...
Znana.
Tak, i nie myślałaś nigdy o tym, żeby na przykład przetransformować w jakikolwiek sposób...
Myślałam.
No właśnie, i dlaczego
myślałam,
nie?
Żeby zrobić się po prostu Basią Cichocką, Mruk, czy samo Cichocką, bo czasami też jednak
tak, to w ogóle
używam.
Bardzo fajne by było, ale w ogóle sama Cichocka nawet byłaby, tak. Byłaby fajna.
No. Myślałam o tym, tym bardziej, że nie jestem aż tak ja osobiście, jakby wiele osób, tak, typiara, ale ja nie do końca jakby czuję ten pseudonim.
No właśnie, a to jak go nie czujesz, to z czego to się wzięło?
Po prostu... Typiara, co znaczy no, może słowo typiara, tak? Dla mnie. No to jest po prostu, no, człowiek, kobieta, typ typiara, zwykła osoba po prostu, o.
Ja zawsze miałem typiara, normalny. To jest takie blisko, nie właśnie typiara, to miałem takie bliskie skojarzenie do dresiarstwa.
A też może tak być, a zawsze chciałam być dresiarą, no.
No tak, no, przecież rap, hip-hop i takie okolice.
Tak, chciałam jeździć na deskorolce.
Naprawdę? I, tak. I dlaczego nie jeździłaś?
Nie miałam funduszy, żeby zainwestować w deskorolkę.
Okay. Ale jak już słuchałaś tego hip-hopu, to nie dało się tego ukraść? A pobiłaś kiedyś kogoś? No, ty chyba pobiłaś.
Tak, pobiłam.
No właśnie, tak mi się też wydawało, pobiłam, szczerze powiedziawszy. Rozmawiałem chyba z 3-4 ofiarami, które były pobite przez ciebie, ale zawsze mówisz, że przepraszałaś.
Akurat chyba tego dziecka nie przeprosiłam, ale ja też byłam dzieckiem, nie to, że moje dzieci, nie?
No tak, no ja wiem, że... Cudzych dzieci nie wolno.
Chłopak mi dokuczył po prostu, nie? Na tematy rodzinne, więc musiał dostać.
Do tego chciałem przejść, ale tak już zupełnie na poważnie, bo ja z twoich filmów, to co ci powiedziałem przed rozmową, widzę taką piękną obserwację świata. Co cię najbardziej interesuje w ludzkich zachowaniach?
Dlaczego ludzie nie odnoszą się do wszystkich tylko na podstawie własnego mózgu? Tego nigdy nie potrafię sobie chyba wytłumaczyć. Bardzo bym chciała to zmieniać wśród ludzkości, żeby byli bardziej ludzie empatyczni dla siebie i nie postrzegali drugiej osoby na podstawie własnych doświadczeń, własnego posiadania lub nieposiadania nawet rzeczy materialnych. No i na podstawie tego, co ja lubię, a ktoś może nie lubić. Nie potrafią ludzie często tego zrozumieć.
No jasne, jasne, że nie, ale ty też mówiłeś, że Instagram i to wszystko, co robisz, też wyleczyło cię z kilku
bardzo
rzeczy. No to z czego cię zaczęło to leczyć? Co ci pokazało?
Żeby nie przejmować się opinią, chociaż ja się nadal tego uczę, bo są momenty, kiedy gdzieś tam się przejmę tym wszystkim, nie? Jak jakiś negatyw do mnie dociera, negatywów mam mało, więc często ten negatyw jest bardziej przeze mnie zauważalny niż, nie wiem, 1000 pozytywów.
Ale robiłaś jakieś...
Walczę z tym.
Ale czekaj, ale robiłaś na przykład jakieś filmy, które parodiowały jakieś zachowania, które były stricte twoje? No bo z tego to mogło być pierwszą inspiracją w ogóle. Tak naprawdę mogłaś spojrzeć na siebie w krzywym zwierciadle.
Może nie stricte moje, a stricte osób, które gdzieś tam może mi dopiekły, nie? Takim gadaniem zwykłym.
No to co ci na początku było takim czymś, co mogło ci dopiec, że stwierdziłaś, że to sparodiujesz?
No właśnie takie, pierwszym w ogóle takim filmem, nie wiem, czy on był dosłownie pierwszy, czy on był drugi, czy trzeci w kolejce, to był taki film, gdzie po prostu poczułam w pewnych jakby, czy bliskich osobach, czy znajomych dalszych, coś takiego, że ich jest lepsze. Mhm. Nie? I zrobiłam ten film na podstawie, nie wiem, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba Sera Żółtego. Iż druga koleżanka mądrze się, gdzie kupuje najlepszy ser żółty. Być może to jest naprawdę najwspanialszy ser żółty, ale ja kupuję swój i mi smakuje, więc po co?
No ale to też nie jest tak, że ty trochę pokazujesz, że życie traktujemy czasami za zbyt mocno na serio?
Tak.
Że życie to jest taki fajny element dobrze spędzonego czasu? Ale bez tego fajnie spędzonego czasu życie tak naprawdę jest niczym. To jak ten Ricky Gervais, który ci wysłałem przed rozmową, powiedział, że tak naprawdę rodzimy się, jemy, sramy i umieramy. I, no, i tak naprawdę bez tych szczęśliwych momentów to jest tylko i wyłącznie to. Uh-huh. I o tym też, bo tak jak ci powiem, mój pomysł, żebyś ty pojawiała się u mnie w podcaście, był tym, że pomyślałem sobie, wow, ty masz świetną obserwację rzeczywistości. Ty potrafisz dostrzec takie przywary i pokazać je w taki sposób, że nawet ten, kto się tak zachowuje, on może tego nie dostrzec, ale kiedy ktoś mu to wyśle, to może mieć taką chwilę refleksji, że on faktycznie jest tym gościem.
Bardzo, bardzo bym tego chciała, tylko nie wiem, jakby ja bardzo mam duży kontakt też na skrzynce prywatnej z moimi obserwatorami i nie do końca wiem, czy to, co powinno dotrzeć do osób, które powinny to zrozumieć i zastanowić się nad sobą, czy tak nie robią przypadkiem, czy to dociera. Ale najszczęśliwszymi momentami, jak czytam komentarze, są osoby, które potrafią być bardzo szczere pod komentarzami i przyznają się do tego, że o, to ja.
No, tylko wiesz, że to jest też tak, że czasami ty nadal przedstawiasz te osoby w takim świetle, że nie pokazujesz, jak na nie reagują inne osoby, tylko pokazujesz ich zachowanie, że to też nie jest tak, że modne jest być smerfem marudą.
No, o nie. Ja się bardzo, bardzo obawiałam przy publikacji pierwszych filmów, że bo jakby każdy film może być zrozumiany różnie. Ja sobie zdawałam z tego sprawę. Nie wiem, czy gdyby pierwszy film nie odniósł sukcesu, czy to dalej by trwało.
No tak.
Bo mogłabym się zamknąć w sobie.
No tak. I kiedy spadłby jeszcze na ciebie hejt, a ty sama też mówiłaś o tym swoim zakompleksieniu i o takich rzeczach, które są gdzieś tam.
Bałam się, że ktoś pomyśli, że jakaś, nie wiem, gruba, zirytowana baba, nie?
No ale to już ruszyłaś też to zirytowanie, bo ty powiedziałaś, że mnie Instagram wiele nauczył o sobie. Wyleczyłam się ze wielu swoich frustracji, bo kiedyś byłam bardzo narzekającą osobą. To jakie swoje wady wyśmiałaś na tym swoim profilu? Jakie to były frustracje? Co powodowało, że tak siebie nazywałaś, jak teraz przeczytałem?
To, że nie potrafiłam wcześniej zrozumieć tego, że ktoś może mieć inne spostrzeżenia, inny mózg niż ja.
Czyli tylko twoje było najlepsze?
Tak.
Ale to też...
Trochę tak. No, cierpiałam z tego powodu, że ktoś mnie może nie rozumie, albo że ma swoje zdanie. Mi to sprawiało ból. Nie wiem do końca
ale to
dlaczego,
no to dobrze, no to opowiedz mi
zależy
o swoim świecie przed
sytuacji,
tą refleksją. No właśnie,
no.
Opowiedz mi o swoim świecie i swojej wizji świata przed tą refleksją. Co wydawało ci się głupie, na przykład, że jeżeli ktoś mówi ci, że ma inne zdanie na jakiś temat?
No, ktoś pouczę. Mhm. Bo to też zależy, jak kto powie swoje zdanie. Jeżeli ktoś powie swoje zdanie, że ma swoje zdanie, to ja to szanuję. A jeżeli ktoś chce powiedzieć mi swoje zdanie, bo po prostu inaczej robi jak ja, to ja tego nadal nie cierpię, nie?
Okej, ale to jest też
bo
tak...
ja to rozumiem, że ktoś nie... No nie wiem, podam ci przykład. No, ja na przykład jestem osobą, która lubi czystość, bardzo dużo sprząta. Chociaż też zmieniłam się trochę, bo kiedyś byłam bardziej jeszcze pedantyczną osobą. Ale mam dzieci i odpuściłam po prostu. Bo wiem, że kiedy w domu pojawiają się dzieci, to już lustro nigdy nie będzie czyste. Więc no, tutaj mi to bardzo dużo dało, zmieniłam to. Ale wiesz, no, spotykałam się z takimi jakby anegdotami w swoim życiu, że ktoś, kto po prostu nie ma potrzeby tego, żeby sprzątać tyle, ile ja sprzątam. No, zdarzyły się takie, wiesz, takie szpileczki, że nie wiem, no, ja się wolę pobawić z dziećmi, niż mieć czysto w domu.
A to było jasne.
A to trochę jednak, aha! Czyli co, ja się nie bawię z dziećmi, tylko sprzątam? No wiesz, no takie ocenianie swojego świata na podstawie czegoś, bo ja robię, a ktoś nie robi, no to jest bardzo złe. I ja się z tego uleczyłam.
Mm-hmm. No ale dobra, no to był taki bardzo i to bardzo dosadny przykład. I też powiedziałeś, że do 25 roku życia czułaś się młoda i właściwie nie doceniałaś tego czasu, który wtedy miałaś. Że teraz widzisz, że on jest płynny i odczuwasz skutki biegu czasu i myślisz już też o przyszłości. Jaka twoim zdaniem będzie przyszłość?
Nie mam pojęcia, jeśli mam być szczera.
A jeżeli patrzysz na zachowania ludzkie, bo to wszystko, co opowiadasz, opowiada o dzisiejszych czasach. Myślisz, że one się jakkolwiek różnią od tego, co już kiedyś było?
Wiesz co? Ja się ostatnio nad tym bardzo dużo zastanawiam sama w sobie, bo jest bardzo dużo takich treści, że kiedyś ludzie byli inni, kiedyś ludzie potrafili szanować to, co mają, bo mieli mniej. Kiedyś to ludzie byli bardziej przyjaźni względem do siebie, bo właśnie jakby nie było może takich porównań. Nie wiem, ja na przykład często rozmawiam ze swoją mamą o też takich jakby relacjach międzyludzkich. I być może moja mama po prostu miała inne przeżycia, bo została sama z trójką dzieci, nie? Więc nie miała jak gaworzyć z sąsiadkami non-stop i oceniać te relacje, ale jakby pokoleniowo biorę to pod uwagę, to wydaje mi się, że niekoniecznie. To po prostu zależy od każdego człowieka i od tego, w jakim towarzystwie się znajdziemy. A znaleźć się w dobrym towarzystwie, w którym jesteśmy rozumiani, w którym możemy być ze sobą na dobre i na złe, to jest bardzo duże szczęście. I szczerze nie wiem, czy ktoś tak ma w 100%.
No ja też przygotowując się do tego podcastu, myślałem sobie o tym, na ile to jest uniwersalne, niezależnie od lat i niezależne jeszcze od środowisk. I sobie pomyślałem, że to jest uniwersalne w każdym możliwym celu, bo ja uważam akurat, że ludzie wcześniej byli jeszcze bardziej chamscy, no bo ta struktura po prostu poprawności politycznej nawet była dużo mniej zainfekowana przez to, co wypada, a co nie wypada. Dzisiaj już jesteśmy dość mocno skrojeni akurat pod ten garnitur tego, co możemy powiedzieć, a czego nie możemy powiedzieć, więc wydaje mi się, że i tak, koniec końców, dzisiaj jest dużo grzeczniej. Dzisiaj też jesteśmy dużo lepiej wszyscy wykształceni, my tego
nie doceniamy.
No właśnie,
myślisz, że ludzie są mądrzejsi teraz?
Tak.
Bo ja uważam, że tak.
No tak, jasne, że tak.
I też z tego względu się dzieje tak, że mają bardzo duży dostęp do wiedzy, bo faktycznie tutaj się zgodzę z tym, że kiedyś trudno było o wykształcenie. Wykształcenie mogli zdobyć tylko ludzie z dobrych domów, z domów, w których się powodzi. A teraz tak naprawdę, no, każdy może, kto ma ręce, trochę oleju w głowie, zrobić coś fajnego w życiu. No.
Nawet bez oleju w głowie.
Nawet coś, bez
no
oleju
tak, naprawdę.
W głowie.
To trochę skrzypi, ale to...
Ale się... wiesz, jak ktoś wydaje się jakiś taki troszkę doktor, kto ma mniej oleju, to może jest bardziej cwany wtedy.
Możliwe, no bo tutaj
i umie
po prostu
kombinować.
Zupełnie, bo to też chodzi o różną umiejętność.
Bo wiesz, ja na przykład często wspominam sobie czasy szkolne i też sobie myślę o ludziach, którzy byli kujonami, a którzy totalnie mieli naukę, to w ogóle wiesz, wywalone na to. I często w życiu dorosłym zdarza się tak, że ci, którzy w ogóle się nie uczyli, poradzili sobie tak świetnie w życiu, bo skorzystali z tego, że Bóg dał im ręce po prostu i trochę pasji.
No dobra, no patrz. Ty się uczyłaś, ja się nie uczyłem. A dlaczego się uczyłaś?
Ja się uczyłeś.
No ja się kompletnie nie uczyłem. Ja byłem uczniem, który zdawał
nie,
tylko
no,
z klasy do klasy, żeby
ja mogę
zdać.
Przyznać szczerze, że uczyłam się tylko dla mamy.
Okej. Okay. To ja nie
lubiłam
uczyłem
szkoły.
Się dla mamy.
Nie lubiłam szkoły, nie lubiłam systemu, który wprowadzał tylko i wyłącznie do tego, żeby tak naprawdę nas trochę ogłupiać, moim zdaniem.
Ale czułaś na przykład, że masz predyspozycję do czegoś? No bo już rozmawialiśmy o tym malowaniu. Ty mówiłeś, że tak naprawdę szkoła zabiła w tobie malowanie, że gdzieś tam po prostu...
To... No może źle zrobiłam, że nie poszłam po prostu do plastycznej szkoły, chociaż na przykład moja mama mnie akurat namawiała, tak? Na to, żebym poszła, ale ja chciałam tak chodzić do takiej szkoły na tamten czas renomowanej, gdzie chodzili wszyscy mądrzy.
Ale to było tak,
którzy się dobrze uczyli, no ocenowo, nie? Nie wiem, czy mądrzy byli.
Ale bo to też chyba ktoś u mnie ostatnio o tym mówił w podcaście, że chciał chodzić do takiej, że chciał się dobrze uczyć ze względu na to, że nie miał tego wszystkiego, co miały te dobrze wykształcone dzieciaki, które były często bogate i tak dalej i chciał nadrabiać nauką. U ciebie było bardzo podobnie, no bo ty tam sobie to wcześniej wymarzyłaś, że będziesz pracowała w banku i będziesz zajmowała się finansami i zastanawiało mnie, na ile to też był ten proces u ciebie.
Praca w banku to właściwie przydarzyła się przez przypadek, nie? Ja po prostu szukałam, a gdzieś tam jak byłam małą dziewczynką, to jak zobaczyłam bank po prostu po raz pierwszy, pojechałam z mamą do miasta, wydawało
mi się... Czyli od małego lubiłaś kasę.
Tak, bardzo, bardzo fajny budynek, panie w białych koszulach, wydawały mi się bardzo eleganckie, więc jak byłam małą dziewczynką, to też kiedyś chciałam być elegancką panią. Mhm. Ale później mi się to znudziło.
No nie, mi się zawsze akurat panie w bankach podobały, ale może właśnie przez to, że one były takie ładne i takie właśnie...
Zadbane.
Tak, one zawsze wyglądały tak, właśnie takie idealnie. Bo tam
i wszyscy myśleli, że panie w bankach zarabiają bardzo dużo hajsu.
Tak, no ale to wiesz co, przejdźmy od razu do tego pracy w banku, bo to jest bardzo ciekawy temat. Był u mnie Kuba Małecki, taki pisarz.
Widziałam.
Właśnie, i on opowiadał o pracy
w banku. Zgadzam się w 100% z tym, co powiedział.
I też robiłaś takie rzeczy jak Kuba?
Tak.
No i jak to wyglądało z tej twojej perspektywy? Kuby perspektywa była interesująca.
Kuba akurat mówił, że się nie odnajdywał w tym klimacie, bo nie potrafił po prostu wciskać, nie? Mm-hmm. Że pewne rzeczy, jakby brak wiedzy u pracowników go przerażały. Mnie też to przerażało. Zresztą ja też miałam ten brak wiedzy pracując w finansach. Szkoleń nie lubiłam nigdy, bo one mi nic nie dawały. Jakby nie wiem, czy to jest związane z moim charakterem, bo ja taka jestem, że jeżeli czegoś się nie nauczę sama, to mnie nikt nie nauczy. Nie wiem dlaczego, czy jestem taka nieposkromiona, czy po prostu mam taki cel, który chcę zrealizować po swojemu, nie? Ale w 100% biłam brawo temu, co powiedział Kuba.
Czy to jest, to było coś takiego, co mnie przerażało, że to jest duża odwaga chyba, żeby coś takiego powiedzieć.
Bardzo duża.
Tak, bo jednak wydaje mi się, że takie banki potrafią zadeptać takiego kogoś, kto ma odwagę raczej mówić o takich rzeczach, że na przykład tak wyglądają niektóre procedury w tych bankach. No i tam pracowałeś długo, bo to naprawdę długo tam.
Pracowałam długo,
13 lat?
Ja tą pracę lubiłam, nie? Mhm. Ja tą pracę lubiłam. Lubiłam kontakt po prostu głównie z klientami. Ja się bardzo odnajdywałam w tej pracy.
Okay.
Ale niekoniecznie atmosfera mi zawsze odpowiadała tam, nie? Wśród jakby też pracowników, bo faktycznie jest coś takiego, że korporacje, czy banki, czy w ogóle jakieś takie instytucje, gdzie się sprzedaje, no to wchodzi taka rywalizacja, nie? Kto zrobi więcej. A że ja też trafiłam później już jakby w ostatniej pracy bankowej do banku, gdzie pracowałam z osobami bardziej doświadczonymi ode mnie, starszymi po prostu, no to trudnością moją było to, żeby mi te kobiety uwierzyły, że ja jestem normalna, że ja nie chcę być szczurem, który wygrywa wszystkie konkursy i robi najlepsze wyniki, chociaż przez przypadek tak po części było.
No bo ty masz coś takiego naturalnego, moim zdaniem przynajmniej, że cię ludzie lubią, że ty wchodzisz i ty wypełniasz miejsce energią, tym po prostu, kim ty jesteś.
Ale nigdy nie chciałam robić czegoś takiego, że oszukuję ludzi, nie? Więc z tego, bo tutaj jest jakby z tej strony, no to nigdy nie zataiłam jakichś prowizji czy wiesz, ubezpieczeń na przykład, więc zawsze o tym informowałam. No,
no tak, no ale bo tutaj też jest druga sprawa tego medalu, że czasami dając ludziom kredyt, udzielając go, albo rozmawiając z nimi o możliwościach, no to ratujesz im życie, nie? To są dwie sceny tego wszystkiego.
Tak,
o czym opowiadał Kuba, na pewno to jest jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że jeżeli jesteś w tym wszystkim uczciwy i chcesz podejść tak rzeczywiście do człowieka i powiesz, jakie są konsekwencje z tym całym kredytem.
Dlatego nie cierpiałam takiej sytuacji, że wiesz, że na przykład, nie wiem, no przełożone, wiadomo, że plany były ważne, że bank musi spełnić swoją jakby funkcję, ale nie lubiłam strasznie, jak na mnie naciskano, bo po prostu w to nie wierzyłam. Uważam, że to jest bardzo głupia metoda. Tak jakby nagabywanie ludzi, bo ktoś, kto ma potrzebę i musi wziąć kredyt, no to on po prostu przychodzi i go weźmie. Ja przez 3 minuty rozmowy telefonicznej nie namówię kogoś, kto, nie wiem, jedzie samochodem, jest w pracy, czy słucha sobie po prostu muzyki w domu. Ja go nie namówię przez 3 minuty rozmowy na kredyt.
No nie, no wydaje mi się, bo też pewnie jest jakaś struktura tego, że powiedzmy na 100 telefonów ma się udać jeden. No jeżeli się uda jeden, znaczy ja zakładam oczywiście, to jest... nie jest...
Doprowadzić do spotkania od rozmowy telefonicznej, no, jeżeli, to już jest super.
Bo jeżeli powiesz, że wie pan co, no tak patrzy sobie i ma pan możliwość na to, żeby mieć 100 tysięcy dodatkowe na koncie od nas kredytu, to wydaje mi się, że jednak jest jeszcze, wiesz... Ludzie są niewyedukowani finansowo, no bo od nas tego kompletnie się nie uczy. Pamiętasz pierwsze karty kredytowe? Przecież to było, pamiętam. Przecież to było złodziejstwo w biały dzień.
No, no generalnie to była jakby naganiacze to byli, no. Tak? No, niektórzy jeździli swoimi prywatnymi samochodami gdzieś po wsiach i po prostu zostawiali starszym osobom karty kredytowe z limitami, wiesz, na przykład, nie wiem, na 10 tysięcy, tak? Starszej pani, która ma 60, 70, 80 lat i okazuje się, że później, nie wiem, pani z nich skorzystała jakimś cudem. I później z 7 tysięcy po 5-6 latach okazało się, że musiała spłacić 40, tak?
No, jak i nie więcej. Bo
jak i nie więcej.
Bo te,
no.
Przecież te początkowo te procenty to były tam kosmiczne. Tak, tam jak się ale, miesiąc tego nie spodziewał, to
ale
takie...
jakby karty kredytowe, ja kiedyś się brzydziłam kart kredytowych, bo ja właśnie miałam taką opinię o tym, że to zadłużało ludzi. Ale jak się pozna, nauczy się tej struktury, jak działa karta kredytowa i jak się powinno w mądry, normalny sposób jej używać, no to nie jest zły produkt.
No nie, bo tutaj znowu przechodzimy do tego, że edukacyjnie tutaj jest po prostu luka.
Tak,
i to dość spora.
Tak, to tylko o to chodzi.
No bo myślę, że nawet w dzisiaj, byśmy wyszli teraz z podcastu tutaj na Powiśle i zaczęli pytać ludzi, czy wiedzą tak naprawdę, na jakiej zasadzie używają karty kredytowej.
No pewnie 95%.
Ja może, że 9%. No bo powiedz.
No nie chciałam taka aż być.
No niestety nie uczy się nas tego i to są takie rzeczy, że wtedy łatwo się manipuluje takim klientem, no bo pomyśl sobie, że na przykład jeżeli chcesz być tym szczurem, tak jak ty już to określiłaś, i chcesz gonić wyniki, no to korzystasz z czyjejś niewiedzy.
Tak.
Gdyby oni wszyscy wiedzieli, że to działa w ten sposób i zadawaliby zupełnie inne pytania, no przecież nie mogłabyś ich okłamać, musiałabyś powiedzieć, ale jeżeli no, ale oni myślę, nie wiedzą, co pytać...
Myślę, że wtedy by to się faktycznie sprzedawało, bo serio uważam, że prawda w sprzedaży jest bardzo dobra.
Mhm.
Tylko bardzo
wtedy,
dobra.
Bo wtedy, dobra, bo to też jest prawda, że jeżeli mieliby świadomość i wiedzieli, że ich nie okłamujesz, no to tak. Ale jeżeli by uważali, że to jest pizza na wodę, fotomontaż i że ty możesz ich
napaść,
no to wtedy może by to faktycznie
no to
nie dało rady. Zawsze marzyłaś o siostrze, bo przez starszych braci byłaś skazana na samotną zabawę. Jak widzisz dzisiaj, jak bawią się twoje dzieci, to tak sobie wyobrażałaś swoją zabawę z siostrą?
Nie.
No dobra, a życie twoich dzieci to byłoby twoje wymarzone dzieciństwo?
Tak.
I czym ono się różni od twojego?
Pełną rodziną.
Mhm.
I ja, jakby moja mama też miała niewiele, ale starała się, żebyśmy my jako dzieci mieli, nie byli gorsi, nie? Nawet w takiej kategorii jak ubrania. No, ale widzę to i boję się też czasami tego, że za bardzo je rozpieszczę i za bardzo pokażę, że wszystko jest za łatwe, bo mama da. Mama kupi, nie?
No dobra,
tego się boję.
Wychowaliśmy się w podobnej strukturze. Mnie też wychowała mama. Ja co prawda jestem najstarszy, mam brata i mam siostrę. I akurat z siostrą rozmawiałem dzisiaj o tobie, bo ona mówiła, że musiała udawać, że gra z nami w FIFA, żeby nie czuła się pominięta w tej całej układance, ale przez to, że mama wychowywała nas sama, to bardzo dużo pracowała i jej bardzo dużo nie było. No bo właśnie chciała, żebyśmy mieli na ubranie, żebyśmy nie odstawali kompletnie od swoich rówieśników. U ciebie było podobnie? Bo zastanawiało mnie, na ile twoja mama była też obecna w tym wszystkim.
Była.
Okay.
Była. Akurat moja mama miała taką pracę, pracowała w szkole, więc była obecna dosyć sporo. No. Nie wspominam tego właśnie, że mamy nie było, tylko ona była cały czas z nami.
Mm-hmm. Jakie lekcje w swoim życiu dostałaś, kiedy byłaś dzieckiem? Jakbyś mogła sobie pomyśleć, co cię ukształtowało z dzieciństwa?
Kiedyś bym chyba powiedziała, że nic mnie nie ukształtowało, że jakbym mogła, to bym zmieniła swoje całe życie do pewnego momentu, ale dzisiaj tego bym nie zrobiła, absolutnie.
A do którego momentu myślałaś, że chciałabyś wszystko zmienić?
No tak wiesz, no, jak byłam dzieckiem, to jakby brak taty powodował to, iż ja nie narzekałam, że go nie mam, ale jakby ludzkość postrzega takie rodziny jako gorsze.
No i jeszcze w tamtych czasach. Bo
tak, i dzieci, które jakby też w szkole podstawowej, niekiedy też pochodzące z mojej wsi, wykorzystywały to, że o mnie wiedzą ten fakt i publicznie potrafiły się z tego wyśmiać. Za to właśnie pobiłam kolegę w podstawówce.
Wiem i to też jest taki spójny element między nami, no bo dzieci są bezlitosne. No moi rodzice rozwiedli się w 98 roku. Ja pamiętam dokładnie, jak podchodziło do mnie dziecko i się pytał, gdzie masz tatę, nie? Że było się gorszym, nie mając
tak,
taty.
Albo wiesz, pracę na przykład na lekcji. Ja to tak przeżywałam jako dziecko. Dzisiaj jakby w ogóle mnie to nie rusza. Ale wiesz, były często prace takie, narysuj swoją rodzinę. No i wtedy się zastanawiasz, czy narysować tak, jak czujesz, kto jest tak naprawdę twoją rodziną, czy narysować gdzieś tego, wiesz, ojca z boku, żeby się nikt nie pytał.
No i co wtedy w takim wypadku robiłaś?
Nigdy bym go nie narysowała.
Balsamem do twojego serca jest relacja twoich córek z ich tatą i z twoim mężem. Powiedziałaś, to relacja, której ja nigdy nie miałam. Ale brak takiej relacji uważasz, że wpłynął na twoje życie, że właśnie nie dorysowywałaś sobie tego ojca z boku na obrazku?
Bardzo, bardzo mi to pomogło. Uważam, wiesz, ja miałam na przykład takie lęki z tym związane, bo jakby to też nie chodziło o jego brak, tylko o to, że moim zdaniem jakby, wiesz, kiedyś wiedza o chorobach psychicznych była nie do końca sprawdzona, albo ktoś był wariatem i chodził po jakiejś drodze i fiukał i śpiewał piosenki, to był kiedyś wariat, a niekoniecznie były takie zauważane rzeczy jak teraz są. No jest większa świadomość tego i to jest bardzo dobre, ale wydaje mi się, że mój akurat tata wykazywał bardzo duże takie psychopatyczne zachowania. Więc ja dzisiaj nie mam o to w ogóle żalu. Gdzieś mniej więcej, tak mam 33 lata, do 30 roku życia miałam coś takiego, że się bałam wychodzić na własne podwórko.
Aż tak?
Tak. Ale minęło mi to.
No dobra, ale to jak się wtedy dorasta też w takim przeświadczeniu, bo jak masz 30 lat, jeszcze się boisz wejść na swoje podwórko, to wydaje mi się, że kiedy jesteś dzieckiem albo nastolatkiem, to jest jeszcze bardziej silne.
No jest.
No to
jest.
Jak, czym to się objawiało u ciebie? No bo to jednak kształtuje, to buduje człowieka, znaczy buduje i rujnuje równocześnie, nie? Tworzy ciebie jako strukturę, ale też z drugiej strony dużo zabiera.
Myślę, że tutaj była kwestia jakby, wiesz, poczucia bezpieczeństwa ze strony mojej mamy, która bardzo jakby była silną kobietą i ona nigdy nie pozwoliła, żebym ja się czuła jakoś gorzej. Może też nie dzieliłam się z nią takimi, wiesz, jakimiś, że ja się boję się wyjść. Ona wiedziała o tym, że się boję. Myślała, że po prostu jak to dziecko, no boję się wyjść na podwórko, nie? A ja się bałam po prostu, bo się bałam. No, bałam się porwania na przykład, bo często tak byliśmy zastraszani, tak? Po prostu, że po prostu zrobi nam krzywdę, no. Mojej mamie przede wszystkim, więc ja się tego bałam.
No dobra, ale czekaj, to jak się zastrasza dziecko? No bo wiesz, to brzmi trochę, ja wiem, że to jest prawdziwa historia, ale jak sobie teraz o tym rozmawiamy, to brzmi to trochę absurdalnie, że dorosły gość mówi, że porwie swoje dziecko.
No żeby zrobić na złość mamie, nie?
Okej.
To się tak po to robi. Ale myślę, że też to jest takie gadanie, bo myślę, że akurat ta osoba nie była na tyle silna i wykazywała bardzo duże zachowania takiego tchórzostwa, że tak naprawdę by tego nie zrobiła, tylko wiesz, no inaczej być kobietą z trójką dzieci przy boku i tego słyszeć, a inaczej oceniać to na twardo i że gada, tak nie zrobi na pewno.
No ale jak masz dwójkę starszych braci, to jak w ogóle, jaką tworzyliście strukturę, jaką tworzyliście jako rodzeństwo, kim byliście dla siebie?
Moi bracia, jeden jest o 8 lat starszy, drugi o 11, więc to jest duża różnica wieku. No, na przykład mój starszy brat, kiedy jakieś nachodziły, na przykład, nie wiem, mama była w szpitalu czy coś, to on był dla mnie mamą.
No właśnie, bo to też, kiedy pytałem o ten pierwszy wzór mężczyzny, zastanawiałem się w ogóle, czy właśnie wskażesz jednego z braci, a zresztą był u mnie jeden z gości, który powiedział, że pierwszym wzorem mężczyzny jednak mimo wszystko była mama. Że mama pełniła dwie funkcje. Ja też zadawałem to pytanie o kwestii taty, że sama wspominałaś, że podobali ci się chłopcy, którzy byli, lekko mówiąc, cytując, pierdolnięci.
No tak.
I tu zróbmy kropkę i powiedz, jakich wybierałaś facetów?
Niedobrych dla mnie. Bardzo niedobrych. No takich, którzy, wiesz, którzy mnie olewali, takich trochę, nie chcę tu użyć słowa złodziejaszki, bo złodziejem nie byłam, ale, ale tacy no, nieposkromieni, no, takie wiesz, świrusy, niegrzeczni chłopcy.
Takich, których miałaś naprawić.
I wiem to teraz tak po doświadczeniach, no już mam dzieci i męża, więc jakby to mnie nie dotyczy, nie? Ale wiem, że ja bardzo dużo szukałam miłości u chłopców. Ale nie wychodziło mi to właśnie w wieku takim, takim nastoletnim, nie? Bo ja też od razu, ja właśnie nie umiałam podrywać. Ja wyskakiwałam jako koleżanka, jako ziom, jako dobra kumpela, a nie jako dziewczyna.
Czekaj, ale dlaczego?
Myślałam, że tak trzeba.
Czyli byłaś dobra, chciałaś awansować po prostu.
No, to chciałam, żeby ktoś się we mnie zakochał za to, że jestem po prostu koleżeńska, taka fajna, że da się ze mną porozmawiać. A nie kiedy, a nie zwracać uwagę na inne na przykład atuty, na jakie się zwraca uwagę w takim wieku wśród dziewczyn.
No ale czekaj, no to jeżeli wybierałaś takich chłopców, to znaczy, że też byłaś trochę powiedzmy niegrzeczna, też się buntowałaś.
Ja chciałam taka być.
Paliłaś papierosy,
imprezowałaś, chciałam taka być, tak.
Ale to była jakaś maska, jak tak sobie spojrzysz na to dzisiaj?
Nie, nie, bo ja bardzo, jakby bardzo lubiłam imprezować, wychodzić do ludzi. Lubiłam towarzystwo bardzo. Mi to sprawiało przyjemność po prostu, nie? Chociaż tak na przykład z perspektywy czasu, jakbym miała wybrać, jakbym spędziła imprezowanie, bo nie żałuję tego, że imprezowałam, tak? No to moje imprezowanie było, nie wiem, piątek, sobota, no to na jakiś melanż, jakiś wypad na piwo gdzieś do jakiegoś, może nie klubu, bo ja jakby z mniejszej niż z Warszawy pochodzę miejscowości, więc tam nie ma takich stricte klubów, są bardziej bary. Ale jakbym mogła zmienić i miałabym większe fundusze na tamten czas, to bardzo polecam wszystkim i ja osobiście jakbym miała do tego wrócić, to bym dużo więcej poświęcała na przykład koncerty i gdzieś takie wypady typowe muzyczne do klubów, żeby słuchać dużo muzyki.
A jakie,
do tego bym wróciła.
A na jakich koncertach byłaś w młodości?
OSTR na przykład. No,
jak robiłem podcast z Ostrym, to miałem spełnienie marzeń. To było coś takiego.
Ja byłam na koncercie, więc to było moje spełnienie marzeń.
Tak, no ja byłem na wielu koncertach właśnie Ostrego. Nawet był taki moment, że sobie jeździłem tam, gdzie on grał. No i kogo jeszcze koncerty? Bo zastanawiam mnie w ogóle...
W ogóle byłam na hip-hop campie.
Ile miałeś odległość właśnie na hip-hop campie?
Byłam na hip-hop campie i to był najpiękniejszy festiwal mojego życia. Na Creamfields chyba byłam, to koleżanka mi namówiła, muzyka elektroniczna, to jest we Wrocławiu, ale tam w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Tam ludzie bardzo dużo skakali i tyle.
Byli bardzo pobudzeni, tak?
I tyle, nie? A wtedy padał jeszcze deszcz, więc było hardkorowo. Ale tak, gdybym wróciła do czasów młodości, może jeszcze kiedyś wrócę. Nie?
No to, na to, pewno, to, no
to,
proszę
to chciałabym jeszcze przeżyć takie coś w życiu, żeby dużo no, jeździć na takie właśnie koncerty. To jest w ogóle podróże. Ja to jakby też porównuję też do podróży. No to są rzeczy, których się nie zapomina, które miło się wspomina.
Okej, ale w tym wszystkim miałaś też spięcia ze swoją mamą, bo ty opowiadasz o niej jako swojej przyjaciółce i tak dalej. Zastanawiało mnie, czy kiedy dorastałaś, to była kosa.
Tak. W liceum taki miałam okres, że właśnie trochę przestałam się uczyć. Ważniejsze były dla mnie znajomości niż przesiadywanie też w szkole. Często, może nie często, żeby nie zabrzmiało to, że dużo wagarowałam, ale zdarzało mi się zasypiać na pierwszą lekcję albo w ogóle czasami po cichu po prostu z powrotem położyć się do łóżka i przespać na przykład. No. Zdarzały się takie momenty, nie były może to jakieś dużo, no ale mama się denerwowała, bo mama chciała, żebym po prostu była normalnym człowiekiem, który się wykształci kiedyś w życiu, nie? Będzie, i coś osiągnie i będzie coś mieć, no lepsze życie.
Ale
chyba każda mamie na tym zależy.
No i chyba się zapowiadałaś na takiego człowieka, który osiągnie.
Moi bracia właśnie postawili mi wysoką poprzeczkę, bo oni się zawsze bardzo dużo, bardzo dobrze uczyli. Ja tego nie lubiłam robić, więc oni postawili wysoką poprzeczkę, nie?
Okej, okay, no za to...
Jeżeli chodzi o szkołę.
Niską poprzeczkę na pewno postawili twoi partnerzy, twojemu obecnemu mężowi, bo powiedziałaś, że wzięłaś ślub z facetem, który po prostu cię kocha. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A jak okazuje ci się miłość, że wiesz, że jesteś kochana?
Mój mąż, no tak mi się trafiło, fajnie, że mi się tak trafiło właśnie, ale jest bardzo dobrym człowiekiem. Może nie jest jakiś taki emocjonalny i pościągliwy do okazywania uczuć. Ja też tego go uczę cały czas. Mm-hmm. Bo dla mnie okazywanie uczuć, ja tego potrzebuję bardzo i też jakby, też jestem nawet taką mamą. Dla mnie okazywanie uczuć to jest bliskość, to jest przytulenie, to są pocałunki, to jest mówienie takich słów, kocham cię po mm-hmm. prostu. A tego męża swojego, no gdzieś tam już nauczyłam, ale chciałabym, żeby było tego więcej.
I ty okazujesz w ten sam sposób, jaki potrzebujesz, żeby dostawać?
A ja na przykład gryzę właśnie go w ucho na przykład, nie? On tego nie lubi, ale to są takie, no bardziej okazujemy sobie obecnie w związku miłość, czy taką, wiesz co, ja w ogóle a propos miłości, ja nie wiem, czy ja wierzę w miłość do końca. Mhm. Nie wiem, czy ja kocham, czy nie, to się tak mówi, że ja kocham. Ja po prostu odczuwam taką do drugiej osoby wdzięczność za to, że przy mnie jest, za to, że dla mnie coś robi. Mój mąż na przykład jest taki, że nigdy w życiu mi czegoś nie odmówił. Nigdy.
No bo to jest trochę taka umowa między nami, że okej, czegoś mogę nie lubić, ale zrobię to dla ciebie.
Więc to jest dla mnie bardzo fajne. A propos tej słowa miłość. Ja bardziej uważam jakby w związku, w każdej relacji słowo przyjaźń. I do tego dążyłam, żeby u mnie w związku taką najważniejszą i największą wartością była przyjaźń. Mhm. Bo jak potrafimy przyjaźnić się z drugą osobą, to ta miłość po prostu jest. Ona się unosi, nie trzeba jej nazywać.
Tak, to prawda. No też mówisz o tym, że tak naprawdę masz dwójkę przyjaciół, że to twoja mama i twój mąż. A z mamą, kiedy ta relacja stała się przyjaźnią? No bo jednak jest pewien taki zawsze bagaż mama dziecko. Zastanawia mnie, czy jeżeli jest tam przyjaźń, to jest tak, że to jest przyjaźń równoległa w dwie strony.
Wiesz co, ja byłam tak właśnie od dziecka silnie związana z mamą, że chyba to po prostu trwa od zawsze. Mhm.
Ale ona się kiedyś przetransformowała z tego, że jesteście dwoma dorosłymi kobietami? Czy nadal to jest tak, że jest dziecko i mama?
Nie, dwie dorosłe kobiety. Zresztą moja mama ma takie bardzo podobne usposobienie do życia jak ja. Ona jest bardzo osobą żartującą i faktycznie no, potrafimy dalej. Nie? Ja się czasami siadam u niej na kolana i ona mnie buja jak dzidziusia. I się śmiejemy z tego. No. Śmiejemy się po prostu z tego. Ale też jest taką osobą, z którą naprawdę mogę porozmawiać na wszystkie tematy. Totalnie. Ja się nie wstydzę i niczego nie ukrywam. A wiem, że czasami w relacjach w ogóle z rodzicami jest tak, że często w życiu dorosłym ukrywamy coś, żeby się mama nie dowiedziała. Ja bym nie potrafiła tak robić. Ja mogłam tak oszukiwać, jak byłam dzieckiem, nie nastolatką, że się mama nie dowiedziała, że paliłam, nie wiem, papierosy gdzieś pod krzakiem. A obecnie, że jak moja mama się dowiedziała, że popalam papierosy, tak jak byłam w liceum, no to jak się domyślała, że wychodzę dziwnie często do sklepu po batona, no. Na przykład, to położyła mi paczkę papierosów na stole i powiedziała, pal przy mnie, nie musisz się tego wstydzić, nie musisz gdzieś wychodzić, mhm. nie? Oczywiście jakby zaznaczała, że to jest złe i że nie chce, żeby tak było, no ale to był taki wiek, no po prostu.
I paliłaś przy mamie?
tak.
A czy ty jesteś jeszcze odważna w tym wszystkim? Bo ja myślę, że to podpucha na początku.
Nie. Moja właśnie mama nigdy nie robiła mi takich podpuch, ale to jest, uważam, że to jest dobre, bo wiesz, jest taka opinia na świecie, że o, ale ładnie uczysz swoje dziecko i pozwalasz mu na wszystko, ale no to zależy też od dziecka i od całokształtu tego wszystkiego, bo niekoniecznie to jest związane z tym, że jak mama pozwala na coś, to ja będę robić to całe życie, nie?
No jasne, że tak. To jest zawsze każdy, kto patrzy
ona
na skrajność...
Ona mi dała po prostu doświadczać i próbować. No nie była zadowolona z pewnych rzeczy i często mi to mówiła, ale mnie akceptowała i chyba to jest bardzo ważne w życiu w ogóle rodzica, żeby akceptować swoje dzieci. Bo jak nie akceptujemy swoich dzieci ze względu na to, że nie wiem, charakterem wrodziło się w ojca albo w kogoś, tak? No to wtedy chyba nie będzie z tego żadnych relacji. No, albo nie. Ktoś będzie pokrzywdzony.
Niestety, ale są jakieś granice przyjaźni z mamą? No bo zastanawiało mnie, czy opowiadasz wszystko o mamie to, co opowiadasz przyjaciółce.
Tak.
Bo to jest jednak też ta zasada.
Ktoś może powiedzieć, że to trochę chore, nie? Czy patologiczne, ale ja tak nie uważam, nie?
No dobra, i kiedy się przełamuje taką barierę? No bo jednak to jest pewnego rodzaju bariera, a druga sprawa jest taka, że jak opowiadasz o swoim związku, to jednak wiesz, że wtedy wpuszczasz tak naprawdę mamę do swojego związku i dajesz zgodę na to, żeby jeżeli ty coś jej mówisz, mówisz na przykład o swoim mężu, to ona ma prawo, właśnie dostała je, żeby skrytykować kogoś, kogo ty kochasz.
Nigdy nie zrobiła takiej rzeczy właśnie.
Okej. Okay. No. Czyli w ten sposób. A tobie się zdarza marudzić?
A to czasami zdarza, ale coraz mniej. Odchodzę od marudzenia, bo wiem, że marudzenie mi nic nie daje po prostu, nie? Takie jakby marudzenie. No, wiesz co, to na wszystko można narzekać.
Jasne, że tak.
Ja bym sobie znalazła tyle powodów do narzekania, ale ja nie chcę narzekać, bo wiesz dlaczego ja nie chcę narzekać? Bo ja odczuwam na ten moment taką wdzięczność za to, co mam w życiu, że jak będę narzekać na pierdołę, to spotka mnie za to kara. Ja się tego boję po prostu. Boję się narzekać.
Czyli ty się boisz kar.
Tak.
A jak cię karała mama?
Nie wiem. W kapcie nigdy nie dostałam. Mhm. No bardziej krzyczała, nie? Ale to tak jakby... No ja nie wspominam tego, że to jakoś nie wprowadziło we mnie traumę, chociaż bardzo dużo osób, kiedyś poruszyłam taki temat na swoim Instagramie, że prosiłam wręcz obserwatorów za to, żeby nie wypominali rodzicom swojego dzieciństwa. Mhm. Żeby nie mieli pretensji, będąc w dorosłym życiu, do rodziców o to, że coś było nie tak, jak powinno być. Mhm. Bo po pierwsze, ja nie mówię tutaj o patologicznych rodzicach, którzy naprawdę czasami robią krzywdę ze względu nawet na przykład na jakieś używki, ale mówię tu o rodzicach, którzy często chcą dobrze dla dzieci, a przez jakąś takie, nie wiem, jak się wkradnie do tego chce dobrze toksyczność, no to wtedy też możemy w życiu dorosłym mieć pretensje do rodziców, ale ja bardzo prosiłam ludzi o to, żeby nie mieli pretensji do rodziców o to, co było, a żeby skupili się na tym, co mają teraz i jak mogą tworzyć swoją rzeczywistość, czy jak mogą tworzyć swoją rodzinę.
No to jest jak z tymi kartami kredytowymi.
Przecież to jest przepiękne.
Wiesz, to jest jak z tymi kartami kredytowymi, przecież tak naprawdę nie dostajesz instrukcji obsługi do tego, jakim masz być rodzicem. To jest to, co ty powiedziałeś w tej swojej zagwozdce, nie? Że teraz dajesz swoim córkom dużo tego sama, co nie dostawałaś, i się możesz mieć lęk.
Tak, a każdy popełnia błędy i ja też się tego boję, że popełnię błędy, nie? Mhm. W stosunku do moich dzieci. Oczywiście, że ja się tego boję. Często mam wyrzuty sumienia.
Ale nie da się być idealnym. To jest
no właśnie
taki materiał żywy.
No właśnie nie da się. I dlatego może nasi rodzice, których teraz źle oceniamy, bo mama ciągle na przykład, nie wiem, ktoś tam, nie, że a, bo moja mama nigdy nie była ze mnie zadowolona. Są takie mamy, które nie są zadowolone ze swoich dzieci. Tylko być może, ja wierzę w to, że w głębi serca one są zadowolone ze swoich dzieci, ale myślą, że jak pokażą, a nawet one nad tym mogą nie myśleć, to jest taki mechanizm, że jak będą, a bo ty to źle zrobiłaś, ty to popraw, bo ja robię inaczej. One często tego nie chcą. No nie. Uważam, że mamy nie chcą zrobić krzywdy swoim gadaniem.
Pewnie nie. Bo to też...
Ale często robią, no tak wychodzi. Może to jest po prostu brak rozmowy, a często jak próbujemy rozmawiać w starszym wieku ze swoimi mamami, to zdarza się, że te mamy się obrażają, bo pierwszy raz na przykład usłyszą od swojego dziecka prawdę.
No, no są po prostu tylko tak, no bo to też jest w założeniu takie, że nie wiemy, zazwyczaj nie wiemy, bo poznajemy dziadków od najlepszej strony. Jeżeli poznajemy dziadków, to dziadkowie są w ogóle super wypas, dziadkowie rozpieszczają, dziadkowie mają zawsze czas, to sorry typowo. I nie wiemy, jak dziadkowie wychowywali naszych rodziców.
Absolutnie.
A często wychowywali ich bardzo surowo.
Moja mama mi zawsze powtarza, że zobaczysz, że miłość do wnucząt jest chyba jeszcze silniejsza. Moja mama tak mi mówi.
Bardzo ładnie ci mówi, że cię kocha mniej niż swoje dzieci.
Że jest jeszcze większa niż do własnych dzieci, nie? Ona bardzo kocha moje dziewczynki. Zresztą jakby też od strony brata ma dwoje wnucząt i ona po prostu widzi to, że inaczej się traktuje wnuczki niż swoje dzieci. Na wnuczki się nie krzyczy, na wnuczką się wszystko pozwala. A dzieciom niekoniecznie, no bo to jest jakby, każdy rodzic chyba skupia się na tym, żeby wychować swoje dziecko, a każdy ma swój na to jakiś pomysł.
No to jest pewnego rodzaju sztafeta.
Tak.
Ty dostałaś coś od twojej mamy, a twoja mama dostała coś od swoich rodziców i po prostu to, w jakim tempie biegniemy, jest spowodowane tym, albo na której pozycji jest spowodowane tym, jak ktoś biegł przed nami. No i po prostu to jest ten zawsze problem, że nie wiemy tak naprawdę, co napędza kogoś, co tego rodzica spotkało, kiedy był dzieckiem, bo może to właśnie jest tym napędem, jakim on został rodzicem, a szczególnie przez to, że no to zawsze były bardzo trudne czasy. Urodziliśmy się w Polsce.
Tak.
Gdzie no
to po pierwsze.
Tak, no gdzie też ten najprawdopodobniej twoi dziadkowie, no to jest pewnie to pokolenie powojenne, od razu powojenne, gdzie tak. Polska się... No, to są bardzo ciężkie i bardzo trudne.
Bardzo. Dlatego nie powinniśmy w ogóle tego porównywać w moim stanie.
Dokładnie. No, porównywanie dzisiejsze wychowanie dzieci do wychowywania kiedyś jest kompletnie absurdalne. Nawet spójrzmy na to, jakie mamy możliwości, żeby pozyskać dzisiaj wiedzę.
No właśnie. A to jest w ogóle problem, moim zdaniem. Pozyskiwanie wiedzy przez dzieci. Wydaje mi się, że dzieci przestają myśleć samodzielnie, bo zbyt dużo czasu, nawet odrabiając lekcje, korzystają z czatu GPT, czy po prostu nie? Zadanie matematyczne wykonują razem z YouTube, gdzie robią to po prostu schematycznie.
Mm-hmm. No, mnie w ogóle zastanawiało, bo twoje podejście do edukacji jest dość jasne. Jeżeli sama wiesz na przykład, że w tobie szkoła zabiła talent, to zastanawiało mnie, jak patrzysz na edukację swoich dzieci, żeby czegoś właśnie w nich szkoła nie zabiła.
Ja bym bardzo chciała, żeby moje dzieci uczyły się głównie języków, o ile będą chciały, nie? Ale to... ja nigdy nie miałam talentu do nauki języków, bo ja byłam taką uczennicą, że potrafiłam mieć same szóstki, tylko że to była pamięciowa. Ja zapamiętałam. Wszystkiego jestem w stanie się nauczyć, ale za 5 minut to zapomnę.
No dobra, ale myślisz o tym, że jak podchodzisz do wybierania szkół,
no,
to tylko i wyłącznie szkoły prywatne, czy jednak patrzysz na
nie,
szkoły publiczne?
Nie, też publiczne.
Ale też to znaczy, że...
Nie wiem, czy kiedy moje dzieci pójdą do szkoły, będzie mnie stać na to, żeby
no dobra,
zapłacić
ale
za szkołę.
No dobra, ale
załóżmy, że będzie.
Tak.
No... Myślę, że to jest tak odległy okres, że nie wiem, ale na pewno bym się nad tym, jakby było mnie stać na to, to bym na pewno się zastanowiła nad tym.
No bo dzisiaj...
Ale czy bym wolała?
Mhm.
Nie wiem. Nie wiem, bo w prywatnych szkołach no, też są, mogę powiedzieć, że ci sami nauczyciele.
Nie. A, nie? Nie, no ja akurat ostatnio temat zagłębiałem. To jest zupełnie coś innego.
Wiesz co, mój brat kiedyś trafił przez przypadek
ale
do prywatnej szkoły.
Pamiętaj, że
nie?
Lata.
Bo
to się zmieniło. U nas, jak my chodziliśmy w podobnym czasie, to jak chodził ktoś do prywatnej szkoły, to zazwyczaj był gościem, który nie zdałby w publicznej, bo publiczne były po prostu dużo lepsze, albo był jakimś dzieckiem księdza.
On akurat, jakby ktoś namówił jakby moją mamę, że po prostu on się na tyle dobrze uczy, że tam po prostu będzie bardziej ta wiedza zostanie jego wykorzystana. A okazało się, że tam prywatna szkoła polegała na tym, że dzieci chodziły na spacer i słuchały śpiewu ptaków.
No właśnie, i tak właśnie wyglądały kiedyś. Teraz akurat zagłębiałem ten temat
widzisz,
do jednego
ja
z podcastów.
Nie znam po prostu.
Te szkoły są na zupełnie innym poziomie. No i też pomyśl sobie, że jeżeli mamy dzisiaj najlepszego nauczyciela w Warszawie i najgorszego nauczyciela w Warszawie, oni zarabiają dokładnie tyle samo.
Szkoda.
No właśnie, więc to jest też taki problem tego wszystkiego, że po co masz się starać? A wydaje mi się, że w tych szkołach publicznych, na tyle ile próbowałem zrobić sobie research i się dowiedzieć, nauczyciele się starają, bo nie zarabiają tyle, co nauczyciele w szkołach publicznych, więc ci najlepsi po prostu będą trafiali do takich miejsc i oni będą faktycznie mieli... No pasja i...
Zachęciłeś mnie do zgłębienia wiedzy na ten temat.
Nie, polecam, bo to jest naprawdę fajne, bo ja się zastanawiałem nad tym, jak w ogóle będzie wyglądała przyszłość i jak będzie wyglądała edukacja dzieci i w ogóle właśnie jeszcze w tym odniesieniu do ciebie. To też mnie bardzo interesowało, kiedy sama wiedziałaś, że przez szkołę coś straciłaś, pomimo tego, że się dobrze uczyłaś.
To znaczy, wiesz, no, może nie ocenię tego, tak, wiesz, jako jakaś strata, ale wiesz... Ja uważam, że po szkole ja też mogłam zadecydować, też mogłam wszystko. Zresztą całe życie marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. Ja miałam złożone dokumenty do szkoły teatralnej w Warszawie, ale po pierwsze to jakby byłam na takim etapie, że właśnie bardziej interesowały mnie imprezy niż szkoła. Nie byłam jeszcze na tyle zdeterminowana, żeby dążyć za tym, co bym chciała mieć, za pasją i tak dalej. Nie byłam zainteresowana może tym, że jest to w tym momencie. Czułam się zbyt młoda, żeby podejmować decyzję o tym, jaki ja mam zawód obrać i w co ja tak naprawdę chcę iść. Gdzieś tam było to moje marzenie. Dalej ja nie potrafiłam się określić. Serio nie potrafiłam się określić, że ja chcę to robić i podziwiam, bo teraz w młodym pokoleniu, czyli mówię tutaj o osobach takich, które kończą na przykład liceum, większość dzieci jest bardzo zdeterminowanych na to, co chcę robić w życiu. Ja to po prostu podziwiam. Jak mam się porównać do tego, co ja miałam w głowie, to ja nic nie miałam w głowie.
No czekaj, ale jak była szkoła aktorska, to znaczy, że brałaś udział w jakichś kółkach teatralnych, przedstawieniach i takich rzeczach?
W szkołach różnych bardzo chciałam brać udział w przedstawieniach i takiego typu rzeczach, tylko no miałam troszkę takie, nie wiem, może nieszczęście, albo nikt we mnie nie dostrzegał potencjału, bo na przykład, nie wiem, jak zorganizowali scenkę taką bardzo dużą, opowieść wigilijną, pamiętam. No to wiesz na przykład, kim byłam w opowieści wigilijnej?
Nie mam pojęcia.
Zegarem.
Okej.
Okay. Moje zadanie polegało na tym, że musiałam wejść w karton, gdzie nie było mnie nawet widać, nie? Ja tak strasznie chciałam się pokazać, że ja potrafię to robić, bo ja chciałam to robić. Mm-hmm. Ja chciałam odegrać jakąś rolę, nauczyć się scenariusza i tak dalej. No nie musiałam się uczyć scenariusza. Moim zadaniem było przekręcenie od tyłu kartonu wskazówek zegara, nie? Więc... A kiedyś na przykład, o fakt, że nie umiem śpiewać, nie, może nie to, że nie umiem, że jakoś bym się nauczyła, ale kiedyś też no, chcieli mi dać rolę Kopciuszka w tym, w kukiełkowym przedstawieniu. Mm-hmm. Okazało się, że chyba mam nie ten głos, więc zostałam jakby zrzucona do roli lodziarza. Lody sprzedaje lody, taki pamiętam.
No nie, ale to czekaj, jeszcze w międzyczasie było dużo imprezowania. To jednak musiało być dużo imprezowania, że mówisz, że szkoła teatralna nie była ci w głowie, tylko imprezy.
Może nie tak jak imprezy, tylko po prostu strasznie dla mnie kiedyś dużą wartość miały spotkania ze znajomymi.
Albo co za potrzeba miłości.
Albo ta potrzeba miłości. To była dla mnie bardzo duża wartość. Ja naprawdę chciałam, szukałam towarzystwa, żeby nie być chyba samotną, tak mi się wydaje. Nie potrafiłam kiedyś spędzić piątku czy sobotę sama w domu.
I kiedyś to zasypałaś?
Chociażby jedna koleżanka, no chociaż gdzieś wyjść z jedną koleżanką, czy do niej nawet, czy ona do mnie, ale nie potrafiłam tego robić, żeby, nie wiem, żeby się wychilloutować w domu. Mhm. Dla mnie chilloutem było wyjście po prostu do ludzi, rozmowy, niekoniecznie jakby taka impreza zakrapiana, ale, ale po prostu, no.
Żeby nie być samym.
Towarzystwo.
No to jak patrzysz na siebie dzisiaj i na tamtą siebie? No bo wydaje mi się, że ty jesteś dzisiaj dużo bardziej dowartościowana, że masz te wszystkie takie braki zasypane, ale to jest moja optyka.
Mnie chyba w tych brakach wyleczyło macierzyństwo. Mhm. Bardzo dużo zrozumiałam, bardzo dużo nauczyłam się o sobie rzeczy, które dały mi coś takiego, że ja czuję takie wartości, na jakie kiedyś lałam, nie? Mhm. Jakby... Będąc młodą mamą, no to jakby chyba nie będę w tym oryginalna, czułam się samotna. Ja tak strasznie czekałam, żeby ktoś zadzwonił do mnie chociażby, nie? I nikt nie dzwonił. Nie było nikogo. Więc trochę cierpiałam z tego powodu, ale był mój mąż i była cały czas moja mama w tym wszystkim. Oni w tym wszystkim byli, oni mi pomagali, nigdy mnie w tym nie zostawili samej. A ja tego nie doceniałam, bo ja chciałam tak jakby tych obcych ludzi, żeby, nie wiem, jakaś znajoma koleżanka do mnie zadzwoniła, czy ja w ogóle żyję, nie? Więc w pewnym momencie zaczęłam czerpać co najlepsze z tej mojej samotności i dlatego tak powstał Instagram właśnie.
No tak, tak, bo on to był przy drugiej ciąży, to już po drugiej ciąży, do tego, do tego nie wróciłaś już do pracy w banku, ale zawsze marzyłaś o rodzinie, czy nie?
Tak.
Okej. Okay. A pamiętasz, co czułaś, kiedy pierwszy raz się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży?
Pamiętam, że jadłam wtedy kebaba i mi strasznie nie posmakował.
A to była nowość.
Tak, to była nowość. Nie no, cieszyłam się, bo tak, ja już chciałam mieć dziecko, nie? Mhm.
Bo właśnie to mnie też zastanawiało w tej całej twojej historii, bo to jest bardzo ważny moment twojego życia. Tutaj zaczyna się zmieniać, tu zaczynają się czary trochę.
To jest najważniejsze. Nie spodziewałam się, że aż tak to zmieni moje życie i że dzieci będą taką naprawdę, jak gdzieś o tym czytałam, oglądałam, że dużo kobiet tak mówią, że dzieci dały mi kopa do działania. Słuchajcie, to pierdzielą, nie? Ale to jest prawda. Znaczy u mnie to było prawdą.
No tak, ale ty chyba zawsze tak, znaczy tak, ja miałem taką optykę, że ty chyba zawsze tak miałeś, że jednak tej takiej napędu do życia ci nie brakowało.
Nie, ja się sama napędzam. No ja właśnie. Nie umiem właśnie nic nie robić. Nie wiem, czy to nie jest do końca problemem. Jak to nazywają eksperci?
Czyli ADHD?
ADHD u dorosłych. Mhm. Czy ja to mam? Nie wiem. Nie diagnozowałam się jeszcze. Trzeba było jakiegoś eksperta właśnie zapytać.
Czas
nie?
Najwyższy. Czas najwyższy. Już jesteś dorosła, już możesz to mieć.
Tylko, że wiesz, pytanie jest, czy warto się diagnozować pod tym względem, jeżeli mi to osobiście nie przeszkadza. Ja bardzo lubię dużo robić. Ja zawsze dużo robiłam. Ja się nigdy nie nudziłam.
Ale czekaj, ale potrafisz nie robić nic i potrafisz czerpać z tego przyjemność?
Nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie.
Ale to czekaj, jak chcesz naładować baterię, jest absurdalna sytuacja, myślisz sobie, chciałabym trochę odpocząć. Tak odpoczywasz? Tylko nie mów mi, że sprzątasz. Jezus,
sprzątam, gotuję, albo teraz tak od pewnego czasu wkręciłam się w jakieś tam ćwiczenia. To jest mój odpoczynek. Ja tak odpoczywam.
Wiesz, że ja zatytułuję to tak. Odpoczywam ćwicząc.
Odpoczywam ćwicząc, no. Mimo, że się męczę, oczywiście. I nie wiem, no, dużo osób, pewnie w ogóle ludzie teraz doszukują się bardzo dużo jakby chorób i
tak,
takich...
Tak, znaczy ja sobie oczywiście z tego
tak, rozumiem to, nie? Bo ja się też sama nad sobą zastanawiam, że może to nie jest dobre, a może mnie to doprowadzi, wiesz, ja teraz tego nie czuję, a może za 2-3 lata ja się zmęczę. I co wtedy będzie? Nie?
Wtedy boję
się takiej sytuacji, ale wtedy może usiądę na 5 minut i odpocznę. No, wiesz, to jest tak jak, nie, ja sobie marzę czasami, że chciałabym sobie kąpiel, nie? W kąpieli poleżeć 10 minut, a co z tego, że jak sobie naleję wodę do wanny, to ja po minucie sobie myślę, a co ja będę leżeć? Trzeba
za gorąco w tej wannie. Ja znam
niewygodnie.
No niewygodnie, wtedy palce się
tak,
odrazu, to nic.
A jeżeli ja na ten moment tego nie potrzebuję, no to po co ja mam o tym myśleć, czy to jest dobre, czy nie? Jak to jest dla mnie w porządku na obecną chwilę, nie?
No tak. Zaczynaliśmy też rozmowę od tych takich rzeczy, które mogły cię boleć i też mówiłaś o tej drugiej ciąży, że pojawiło się coś takiego, że kiedy zaszłaś w drugą ciążę, że ludzie porównywali to, jak wyglądałaś w pierwszej, jak wyglądałaś w drugiej. I ty, bolało cię to? Czy potrafiłaś się jednak zdystansować?
Nie, na tamten czas mnie to bardzo denerwowało.
A jak cię bardzo denerwuje coś, to jak się zachowujesz?
Jak ja się zachowuję? Do osoby, która mnie porównuje, czy wbija szpilkę, czy mnie ocenia.
Ale czekaj, ale ty uważasz, że to jest wbicie szpilki, czy to jest nieświadome zachowanie?
Nieświadome,
właśnie.
Nieświadome. Uważam, że to jest nieświadome, ale jakby wiesz, ja nigdy nie potrafiłam do takiej osoby powiedzieć, słuchaj, nie porównuję się takich rzeczy. No w pierwszej ciąży miałam brzuch taki, w drugiej mam taki, to jest w ogóle kwestia, nie powinna się o tym dyskutować. Nigdy nie potrafiłam chyba być na tyle odważna, bo nie chciałam nikogo urazić, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli staram się być odważna i rozmawiać, toczyć rozmowę, przedstawiać moją perspektywę, to drugie osoby się po prostu obrażają. A ja nigdy nie było moim celem to w rozmowie, żeby ktoś się na mnie obraził.
No tak, jak jeszcze.
Bardzo bałam się tego, że ludzie się na mnie obrażą. Kiedyś, dzisiaj przestaje mi trochę na tym zależeć.
No ty nawet mówiłaś coś takiego. Nigdy nie czułam się dobrze sama ze sobą. Miałam wiele kompleksów i nadal je mam. Zawsze uważałam się za grubaskę. Idąc w nowe towarzystwo, myślałam tylko o tym, czy ktoś pomyśli o mnie, grubaska. Przechodziłam przez wiele diet, które nie do końca dawały efekt, o jakim myślałam. Może dlatego, że jako nastolatka chciałam wyglądać jak te panie z gazety. Teraz młode dziewczyny chcą wyglądać jak te panie z gazety. Nigdy nie wierzcie temu, co widzą wasze oczy. Ufajcie tylko sercu i intuicji. Uwierzcie, że każda z was może wyglądać dobrze, ale tylko dlatego, że ważne jest, co się ma w głowie. Wtedy zawsze będziecie piękne. Kiedy to zrozumiałaś?
Dosyć niedawno. No, tak może z rok temu, półtorej. Tak po 30, no, czyli z 3 lata temu.
I co, i to tak przeskakuje i myślisz sobie o sobie zupełnie inaczej? Myślisz sobie, że
nie,
masz to po prostu
nie jest
gdzieś?
Nie, tak, że myślę o sobie w 100% inaczej, bo jakby cały czas jestem w drodze, na drodze i myślę, że całe życie to będzie u mnie trwało. przechodzenia metamorfozy, czyli może nie odchudzania, a budowania swojego ciała tak, jakbym chciała gdzieś tam, żeby wyglądało. Mhm. I myślę, że osoby, które borykają się z otyłością, czy w drugą stronę nadmierną chudością, anoreksją i innymi jakby zaburzeniami odżywiania, to jest walka przez całe życie z tym, nie? Mhm. Ja wiem, że jeżeli będę, pozwoliłabym choć na chwilę wrócić do poprzedniego trybu życia, jaki prowadziłam i kiedy byłam o 24 kg większa, no to powiem ci, że mogłabym zrobić to nawet w tydzień czy dwa.
Czyli masz predyspozycje.
Mam bardzo duże predyspozycje, ale nie chcę mieć tych predyspozycji, tylko zrozumiałam coś takiego, czy to chodzi o odchudzanie, czy o jakieś zmiany wyglądowe, tak? Każdy człowiek uważam, że fajnie ma coś takiego w sobie, że chce być troszkę lepszy, chce być lepszą wersją siebie. I czy to wygląd, jak dla kogoś jest wygląd fizyczny bardzo ważny, super, niech to idzie, ale niech nie przesadza oczywiście. Ja się cały czas, całe życie, do czego dążę? Całe życie mogę się czuć i mam tą myśl w głowie jak grubaska. Mimo, że na przykład nie będę już grubaską, nie?
A to nie jest tak, że to jest to, co ten sposób myślenia, o którym ty tutaj powiedziałaś, to nie jest tak, że to się otwiera droga do szczęścia, bo to jest interpretowanie tego oczywiście, jeżeli chodzi o posturę, kilogramy w lewo bądź w prawo, ale tak naprawdę to jest interpretacja do tego, czy otwierasz sobie drzwi do bycia szczęśliwym.
Otwieram sobie, ale wiesz przez co? Ja tak uważam, przez to, że zaczynasz rozumieć, że to nie jest tak w życiu, że ci przyniosą na gotowe i ty będziesz to miał, nie? Tylko to trzeba pracować po prostu w życiu. Ja doszłam do takiego momentu, też bazując na takim doświadczeniu, że naprawdę możemy mieć dużo, czy to jakby zawodowo, czy to też jakby wyglądowo, ale my musimy tego chcieć i nad tym cały czas pracować. No życie takie jest, że trzeba coś robić w życiu.
To prawda, tak. To jest niesprawiedliwe życie.
To jest niesprawiedliwe życie, to jest bardzo niesprawiedliwe życie, ale tak jest. I odkąd, ja lubię takie zdanie, nie? Że weź to się za robotę. Nie? Weź to się za robotę. Odkąd ja się wzięłam za robotę i zaczęłam się skupiać na sobie, ale no, nie tak wiesz egoistycznie, że zaczęłam olewać całkowicie wszystko, tylko jestem ja i tak dalej, to dało mi to bardzo dużo szczęścia.
No bo my jesteśmy też wychowani na tym kulcie Adama Małysza, że taki skromny, wiesz, bułka z bananem.
Nie, i wiesz, ja jestem tak szczęśliwą teraz osobą, dlatego że zaczęłam ćwiczyć. Ja już nieraz podejmowałam takie ćwiczenia, tylko moje ćwiczenia polegały na tym, że tydzień sobie poćwiczyłam, a później na pół roku usiadłam i zaczęłam jeść słodycze. Słodycze były główną moją dietą. Do tej pory nie wystrzegam się z słodyczy, bo nie chcę na tym tle wariować, bo uważam, że jeżeli bym się wystrzegła i przeszłabym na stricte taką dietę typową, no to ja bym na niej wytrzymała, bo ja wytrzymam, tak? Tylko, że po miesiącu ja się rzucę na jedzenie, więc jakby na te słodycze, na to wszystko, co nie miałam przez ten miesiąc. Ja już nie raz, ja chudłam, ja mam tendencję do tego, że ja potrafię bardzo szybko tyć i bardzo szybko chudnąć, o ile chcę. No to wiesz, no po prostu też po prostu tak się poznałam, że ja wiem, co jest dla mnie dobre, co mi przyniesie jakieś efekty, a co jest dla mnie złe. No jedynie dla mnie dobrą opcją jest to, żeby ćwiczyć, robić cokolwiek po prostu. Nawet, wiesz, zwykły spacer, nie? Gdzie kiedyś sobie myślałam, co ja będę tak chodzić? No, gdzie ja będę tak chodzić? Bo spacer nie ma celu przecież, no. Idziesz, zataczasz kółko i wracasz do domu. To jaki to jest cel? No, ale okazuje się, że niekoniecznie wszystko musi mieć cel. A cel dopiero często widzimy dopiero po jakimś czasie, gdzie, nie wiem, po pół roku maszerowania widzisz, że dało ci to efekty w postaci fajnej sylwetki.
Tak, to prawda akurat, że jeżeli chodzi o takie małe rzeczy, my po prostu jako społeczeństwo w dzisiejszych czasach...
Nie dostrzegamy tego.
Znaczy też żyjemy bardzo mało aktywnie fizycznie, po prostu świat jest tak skonstruowany, że my dzisiaj nie potrzebujemy żyć aktywnie. No bo tak zazwyczaj każdy ma pracę przy biurku, znaczy może nie każdy, ale dużo ludzi już po prostu pracuje w ten sposób, że nie wymaga to na nas tyle potrzeby fizycznej, ile kiedyś. No bo kiedyś człowiek szedł do pracy i spalał tam więcej kalorii niż nie na jednym treningu.
Fizyczność była dokładnie duża, nie? I ludzie też dużo jakby też...
No i dużo też chodzili.
Wiesz, dużo było, wcześniej było dużo więcej gospodarstw rolnych. Mhm. Każdy gdzieś na przykład na wsi miał swoje gospodarstwo i pracował, fizyczność dodawał temu. A teraz już, wiesz, na przykład wieś kiedyś, a wieś teraz, to są zupełnie dwie inne rzeczy.
Biznes. To no. Są biznesmeni.
No właśnie.
Także
no.
Tutaj w ogóle nawet nie ma o czym gadać, dlatego ja uważam, że to robienie kroków i tak dalej, to są rzeczy naprawdę ważne, ze względu na to, że czasami ludzie dopiero orientują się na przykład, że nie chodzą w trakcie dnia, kiedy na przykład kupują sobie jakiś zegarek i zegarek im pokazuje, że mam 4000 kroków.
Tak, wtedy zaczynasz kojarzyć, że o,
no, wow. I tak naprawdę te 10, które się wymaga, tak teoretycznie, że to jest całkiem okej, to jest bardzo mało.
Ale wiesz, ludzie myślą czasami, że mi się chce, nie? I pytają mnie o motywację. Ludzie, kochani, jaką motywację? Ja w ogóle nie mam motywacji. Moją motywacją jest to, że po pół roku ważę po prostu mniej. To jest teraz moją motywacją. A na początku to... Ja, może nie było momentów, kiedy płakałam o to, no ale były takie momenty, kiedy wiesz, kiedy jeszcze nic nie robiłam. O nie, były taki moment, kiedy byłam w najgorszym stanie jakby swojej otyłości. Ważyłam 96 kilo, to było po drugiej ciąży. Mhm. I żeby nie było, że ja obwiniam ciążę o to, absolutnie nie obwiniam ciąży. Gdzieś tam na pewno jakby ciało kobiety się zmienia po ciążach, ale to było po prostu winą mojego żarcia i braku czasu, nie?
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
No i dobra, jak ważyłeś 96 kilo?
No poszłam sobie, wiesz co, zapłaciłam chyba 2 czy 3 tysiące, zainwestowałam w siebie, stwierdziłam, że to jest czas, żeby zainwestować, zmienić swoje ciało. Wiesz co zrobiłam? Nie poszłam na zabiegi modelujące ciało, gdzie byłam otyłą osobą, a żeby robić zabiegi modelujące ciało, to przede wszystkim przy tym trzeba mieć dietę jakąkolwiek. Dietę, nie stricte dietę może wyznaczoną, ale po prostu też ograniczać jedzenie, przestać żreć słodycze na potęgę. No lepiej, zdrowiej się po prostu odżywiać i fajnie by było przy tych zabiegach ćwiczyć. A myślę, że ja to robiłam wtedy? Nie. Ja myślałam, że się położę. Oni mnie tam tymi wymasują i ja już będę szczupła. No i tak się nie stało. Nie wiem dlaczego.
O Jezus, ale może złóżmy reklamację.
No, powinnam, nie?
Mm-hmm. No dobra, no i wtedy, kiedy tak naprawdę przyszedł do ciebie taki moment, że stwierdziłaś, okej, podejdziemy do tego realnie, no bo musiałaś ponieść pewnie wiele porażek. Ja mogę ci powiedzieć ze swojej strony, ważyłem 110 kilo.
I ja pamiętam, gratuluję.
Że jak ważyłem 110 kilo i miałem codziennie, i założyłem sobie, że codziennie będę chodził biegać, to na pierwszym bieganiu myślałem, że popłaczę, ze względu, bo to jest coś takiego, że dochodzi do ciebie wiadomość, że jesteś tak słaby, że nie zrobisz tych 3 kilometrów tak, jakby się chciało kiedyś zrobić. Więc jak u ciebie to wyglądała ta droga, kiedy wchodzisz i musisz się zmierzyć z tym, że musisz postawić przed sobą prawdę o samym sobie?
No wiesz, jakby pierwszy trening mój, to wyglądał, wiesz, komicznie, no bo jakby wiesz, po pół minuty ja mam spocona jak świnia, nie? I wiesz, ciągle poprawiałam sobie majtki, bo wydawało mi się, że wiesz, że w majtkach jak zakryję brzuch, to nie widać właściwie tego. Wcale nie jest tak źle. Nie wiem, czy ja widziałam kiedyś w sobie, że taka jestem. Jakby też mój mąż, jak widzi zdjęcia z tego okresu, to on we mnie tego nie widział nigdy. On wiedział, że jestem grubsza, ale nigdy nie myślał, że aż tak. Jak teraz ma porównanie, jak schudłam.
A byliście jakiegoś lekarza, wiesz coś?
Nie,
może
nie.
On niedowidzi, też cię okłamuje.
Nie, no teraz jakby powiedział to, że jest w szoku, nie? Chłop w szoku, no.
Zmieniłam
ja też
się.
Jestem w szoku, wiesz, ja widzę siebie codziennie i ja tego nie zauważam, wiesz, obserwatorzy mi piszą, gratuluję, widać zmianę, nie? Ja sobie myślę, no fajnie, dzięki. Ale dopiero, wiesz, to był moment też, gdzie ja mam bardzo mało zdjęć z tego okresu, bo jakby wiadomo, o co chodzi. Ale wiesz, ale na szczęście mam Instagrama i mogę wejść w archiwum, więc ostatnio zrobiłam sobie taki przemarsz po archiwum i przeszłam do tamtego roku. No to się zdziwiłam sama. Bo wiesz, ja zawsze mówiłam, że moja rodzina cała genetycznie ma duże policzki i duże twarze. Okazało się, że wiesz, że to jednak nie jest genetyczne. Że to nie takie typy.
No dobra, a jest jakiś cel, który chcesz osiągnąć?
W sylwetce? Mm-hmm. Nie, nigdy nie miałam takiego celu. Ja po prostu, ja chyba zrobiłam to tylko i wyłącznie dlatego, że ja się nie podeszłam do tego jak do odchudzania. Mm-hmm. I to mogę się przyznać. Ja po prostu w pewnym momencie, jak poćwiczyłam jeden dzień, później mówię, a dzisiaj też poćwiczę drugi dzień. I tak sobie myślę, że chyba będę ćwiczyć dalej, nie? I mówię, dobra, no okej. Okay. I tak przez pierwsze dwa tygodnie to było mi strasznie ciężko. No tak bliska płaczu byłam, ale chyba nie było takiego momentu, że ja płakałam. Bardziej były momenty, kiedy nie ćwiczyłam, nie robiłam nic takiego i płakałam widząc się w lustrze na golasa. To było mi przykro trochę, nie? Bo nigdy nie chciałam tak wyglądać, jak wyglądałam, no.
No bo niestety to jest takie, że...
No tak wiesz, słabo się patrzy, jak tam wszystko ci wisi po prostu. No nie oszukujmy się.
No nie, to jest przygnębiające. To znam, jest. Znam dokładnie to ze swojego doświadczenia. Pamiętam, że kiedy nie chcesz patrzeć na siebie w lustro, to jest chyba już ostatni etap tego.
To jest ostatni etap, nie? Tylko, że widzisz, do mnie nie przyszło to tak łatwo. Ja sobie taka byłam, o, na zabiegi się zapisałam i teraz potrafiłam ale
bo
zrobić.
Bo wiesz co, ja zawsze uważam, że najbardziej zgubne w człowieku jest nadzieja, bo zawsze masz nadzieję, że to będzie trochę lepiej.
Że to troszkę jednak pomoże. A teraz mogę stwierdzić, tak, od maja ćwiczę regularnie z jedzeniem mogłabym troszkę jeszcze. Fakt, że po prostu zmniejszyłam porcję, mniej jem. Jem wszystko, ale mniej. Po słodycze nadal sięgam. Ale chciałabym jeszcze tak może, nie wiem jak to powiedzieć, zdrowiej jeść, żeby więcej warzyw jednak jeść. Chciałabym prowadzić takie życie, takie bardziej zdrowe.
Ja pamiętam jak obejrzałem dokument.
I żeby mi to jeszcze smakowało, bo to jest główny element. Nie wszystko zdrowe to smakuje.
No niestety.
A ja lubię smakować jedzenie, nie?
Ja mam to szczęście, że nie lubię, ale też jak obejrzałem sobie
mój mąż tak ma, dlatego jest suchy.
dokument o Arnoldzie i tak sobie pomyślałem, że kurde, on ma tyle lat i... Fajnie, to nawet nie chodzi już o to, żeby być silnym, żeby mieć taką sylwetkę i tak dalej, tylko żeby być sprawnym, jak już się będzie starszym.
No że... ja widzę to po sobie teraz, że tak przede wszystkim odkąd schudłam i odkąd ćwiczę regularnie, to mam więcej siły nawet właśnie na zabawę z dziećmi, nie? Ja przedtem nie miałam siły się faktycznie schylić, siedzieć nie miałam siły, bo mi wszystko tu przeszkadzało. Wiesz, na górę, nie? Na górę męża wysyłałam, żeby przyniósł, nie wiem, na zmianę bluzkę dla dziecka, mi się nie chciało po prostu iść.
No tak, bo
to... A teraz mi się chce.
No bo to rozleniwia. No bo po prostu też się robi dla siebie, żeby było jak najbardziej komfortowo. To no, wydaje mi się, że to jest po prostu pułapka.
Ja jestem dumna z tego, wiesz? Strasznie jestem szczęśliwa, że ja to robię. Że ja się nie poddałam po takim czasie, no bo ja się zawsze poddawałam. Ja jestem tak szczęśliwa, ja nie wierzę w sumie to, że ja to robię. Bo ja byłam troszkę taka, wiesz, w szkole to ja byłam bardzo, bardzo sprawna fizycznie, jeżeli chodzi o to. Ja bardzo lubiłam jakby WF na przykład, nie? Ale gdzieś tam, no, z biegiem czasu byłam ostatnią osobą, która po prostu nie lubiłam się pocić, o. nie będę ćwiczyć, bo ja się spocę po prostu, a nie lubię tego.
Okej, okay. A to w ogóle ciekawe, że byłam sprawna, ale nie lubiłam się pocić.
No nie.
Antyperspiranty. Ty powinnaś iść w to i powinnaś za to płacić. Ale to zamykając ten wątek kilogramów i ćwiczenia, bo ta rozmowa mocno się też przewijała o ludziach, bo ludzie w twoim życiu byli też ważni. Uważasz, że przyjaźnie mają terminy ważności jak jogurt?
No nie chciałabym tego powiedzieć, ale uważam, że tak. Mm-hmm. Chociaż wiem, że czasami są przyjaźnie, które trwają całe życie i takim osobom tylko gratuluję, że potrafiły się takie dwie osoby spotkać. Mm-hmm. To też jakby każda przyjaźń zależy od dwóch stron. Czy chcemy tą kontynuować? A często z biegiem życia zdarza się tak, że przestajemy siebie rozumieć albo po prostu zmieniamy swoje priorytety. Ktoś się zmienia, ktoś drugi zostaje w tym i niekoniecznie jakby to dalej ma sens.
No to teraz pytanie jest takie, jeżeli chodzi o miłość, to jest dokładnie tak samo? No bo jak sobie spojrzysz na to, nawet wyszliśmy z tego położenia, że tak naprawdę jest przyjaźń, a wtedy ewentualnie może być ta legendarna miłość, że po prostu możesz się zmieniać w dwóch różnych kierunkach.
No przecież się takie rzeczy dzieją, może tak być.
Tak, ale to się, znaczy tak,
tylko jeżeli... Tylko tu już wiesz, to tutaj też wchodzą inne takie aspekty, że... W pewnym momencie w związku, czy w przyjaźni, w relacji czujesz wypalenie, tylko jest kwestia tego, czy ty chcesz podpalić to ponownie, czy z tego zrezygnować.
No ale to jest bardzo trudne.
To jest bardzo trudne. No bo jednak mam nadzieję, że takie coś mi się nigdy nie zdarzy, nie?
No bo to są takie...
Wolałabym być z tym chłopem, z którym jestem, tak? Niż szukać, nie?
A myślałem, że tutaj padnie...
Znowu od początku, wiesz, zaczynać ten etap, kiedy się nie pierdzi przy drugiej osobie głośno.
A myślałem, że tutaj będzie deklaracja, wiecie co, jak coś to piszcie. Bo między nami trochę jest tak, wiecie, nie? Się wypala. Teraz ja chodzę do góry i tak, wiecie, jednak nie. Byłaś namawiana przez swoich widzów, żeby założyć własny stand-up. To jest dla ciebie jakiś pomysł?
Na obecną chwilę nie.
Ale tak sobie spojrzałaś na przykład czasami na to. Oglądasz sobie Lotka, oglądasz sobie Rafała Paczesia i myślisz sobie, no dałabym radę.
No właśnie nie wiem, czy bym dała radę. Nie czuję się pewnie tak, czy... Nie czuję się pewnie w tym, czy ja bym miała takie flow na żywo. Mhm. Bo jakby moje filmy są montowane. Ja mam chwilę do zastanowienia się, co powiedzieć, co poprawić i tak dalej. I pytanie jest też kwestia tego, bo jestem też zwolennikiem tego, że wszystkiego da się w życiu nauczyć, o ile się chce. Tylko nie wiem, czy ja jestem na tym etapie, że ja bym się zdołała tego flow takiego stand-upera nauczyć. Bo być może byłabym w stanie to zrobić. Nie mam pojęcia.
Wiesz, miałabyś też taką szansę na przykład spróbować pojeździć na te open mic'i i zobaczyć, czy ludzie to reagują na naszym organizmie. Zresztą
no ale właśnie jest też
program.
Pytanie, że wiesz, życie stand-upera czy w kabarecie jest związane z tym, że nie macie często w domu. Mhm. Śpisz po hotelach, a spania po hotelach ja wręcz nienawidzę. I tutaj też jest ta kwestia, czy ja bym dała
Rafał wraca prawie zawsze do domu, z tego co mi mówił. Wydaje mi się, że w ogóle bardzo duża część ludzi wraca.
Czyli da radę takie coś robić.
Da radę, no i jeszcze jest dobra
Dużo
kasa.
Widzów też się mnie pyta, czy wiesz, życzą mi kariery jakby w aktorstwie, ale ja też się, no musiałabym spróbować,
no,
ale...
Zobacz, tutaj akurat mogłabyś chodzić na castingi, to bardzo prosty temat.
Też, wiesz co, tylko się zastanawiam nad tym, czy ja, kurczę, to jest strasznie dla mnie trudne, bo nie wiem, czy bym dała radę grać pod scenariusz, który układa ktoś. Mhm. Czy ja bym umiała się słuchać reżysera, który mówi tak naprawdę krok po kroku, co ja mam robić, żeby to dobrze wyglądało. Ja mam trochę inne spojrzenie, wiesz, na to, co jest śmieszne, co jest dobre i tak dalej. Często nawet przy współpracach muszę trochę się pokłócić najpierw, żeby dana reklama wyglądała tak, jak wygląda.
Ja dzisiaj akurat oglądałem sobie, bo chciałem zobaczyć, jak reklamujesz współpracę, wiesz, to było dla mnie takie, że chciałem sobie zobaczyć, no, jak ty to potrafisz opakować, żeby na tym zarobić. No. I oglądałem reklamę z Lotto.
No.
I podoba ci się, czy nie?
Sama reklama tak, ale nie wiem do końca, nie jestem przekonana, ale tam się troszkę negatywów pojawiło pod postacią, już jest to hazard, że promowanie hazardu
Nie, no dobra,
jest...
tutaj pomijam ten wątek tylko i wyłącznie artystyczny.
Sama reklama tak, bardzo mi się podobała, dobrze, to wymyśliłam. Tak mi się wydaje, no lepiej tego produktu uważam, że w taki sposób nie można by było zareklamować. Oczywiście mógłby być inny, lepszy scenariusz. Mhm. Bo jakieś tam inne pomysły miałam na to, ale wydaje mi się, że tak, że dobrze.
A jeżeli chodzi o inne współprace, to jakie są wymagania od ciebie? No bo ja wiem, jakie są w podcastach, ale nie mam pojęcia, jakie są u ciebie.
No ja sobie troszkę swoimi parodiami pod względem reklam zrobiłam krzywdę, bo...
No.
Bo każdy oczekuje ode mnie tego, żeby było śmiesznie, żeby było to w moim stylu. Ale też, żeby były produkty pokazane w 100%, a tak się nie da. Nie zmieści się to po prostu w półtorej minuty, żeby to było reklamowe, zabawne, śmieszne i żeby były dialogi i jeszcze, żeby był pokazany produkt 50 razy. To się tak nie da. Mhm.
To wymagają od ciebie nierealnego. No i jak się im tłumaczy, że też tego się nie da?
No trzeba pisać, żeby pisać. Dużo trzeba pisać i wyjaśniać, nie?
Ale ja słyszałem, że ty jesteś bardzo droga.
Ja jestem droga?
No naprawdę.
Masz bardzo dobry
odbiór społeczny po prostu tych wszystkich reklam, bo tam powiedzmy z tym hazardem to nawet nie traktuję tego za bardzo
no
na poważnie.
Ja też nie, dlatego wzięłam to do reklamy, bo jakby nie spodziewałam się takiego odbioru po prostu, nie?
A jak wyglądał ciebie proces odrzucania? Czego na przykład nie chcesz reklamować? Jak hazard reklamujesz, to już wszystko reklamujesz.
Wiesz co, na przykład dla mnie, chociaż reklamuję, tak, jedną markę reklamuję, ale trochę się obawiałam i cały czas gdzieś mam takie myśli. Leki, suplementy są trochę niewdzięczną dla mnie. Nie wiem dlaczego, bo ja używam tak tego, ale gdzieś tam też takie, podejmując taką współpracę, bałam się, że może będę oceniona, że wiesz, że po prostu namawiam kogoś do żarcia leków czy suplementów. A to też nie jest moim celem. Ja, moim celem w reklamach jest zawsze to, żeby każdy był świadomy tego. I w związku z tym, że pracowałam bardzo długo na stanowisku sprzedawcy, to nigdy nie chciałabym dopuścić do czegoś takiego, żeby moje reklamy były stricte sprzedażowe, że ktoś musi kupić, nie?
No ale ja nawet chyba tak nie spostrzegałem, no bo jeżeli ktoś, nie wiem, już załóżmy do tego Lotto, jak ktoś założy, że naprawdę zrobiłby taki prezent, to w ogóle to jest świetna konwencja na reklamę, ale zakładam, że nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby kupić losy na Lotto i dać komuś je w prezencie. Zakładam,
no dodatkowo, to takie chyba bardziej dodatki.
Tak, no właśnie, ale tak bym tego nie skupiał, nie? W sensie takim, że ja patrzę na to, że to jest pozytywne przedstawienie marki. Na pewno, jeżeli szukałbym kogoś, u kogo, nie wiem, byłby dla mnie radą, że na przykład on sprzedaje suplementy, bo się zna na suplementach, bo jest pewnie księgą suplementów, to napisałbym do Michała Wrzoska.
No właśnie, a widzisz, ja na przykład się nie znam na wszystkich składnikach. Ja oczywiście jakby trochę mam wiedzę, ale nie jestem tym ekspertem.
No
nie?
Właśnie, ja patrzę na to wizerunkowo. Jesteś fajna, jesteś bardzo atrakcyjna w mediach społecznościowych, bardzo lubię oglądać twój content. To, że pojawia się tam reklama, to dla mnie super, bo dostałaś kasę na to, żeby robić rzeczy, które lubisz. Ja tak na to patrzę.
No ale ty to rozumiesz, a większość ludzi tego nie rozumie, że to nie jest tak, że ja sobie będę, wiesz, siedzieć w domu i brykać przed kamerą za darmo. Mhm. Dużo ludzi ma o to pretensje. Ja to obserwuję też po, może nie tak jak u mnie, bo widzisz, no ja tworzę trochę niestandardowe reklamy, ale po wielu twórcach, którzy, że tak powiem, no czasami może biorą za dużo, bo biorą wszystko faktycznie, albo tak się to wydaje. Listopad, grudzień był ciężkim okresem pod względem reklam, bo był i Black Friday, były święta i każdy reklamodawca, to jest dla mnie naturalne, pchał się do influencerów ze swoimi produktami. I to nie jest tak, że influencer bierze wszystko. Bierze tyle, w danym okresie chce też to wykorzystać, na ile ma czas.
No tak. No.
Bo jak ja bym miała przyjmować wszystko, to ja bym chyba musiała nie spać w ogóle. No.
Myślę, że mógłby być taki miesiąc, że byłaby reklama za reklamą.
No ale bardzo, bardzo dbam o reklamę, to muszę się przyznać i powiedzieć. Oby mi tak zostało. Oby mi tak zostało. No, że reklamuję produktów, które albo ja bym chciała kupić, albo które znam. Albo ewentualnie sobie testuję przez jakiś czas przednie.
A miałaś takie reklamy, o których marzyłaś? No bo na przykład, wiesz, używałaś rzetelnie tego produktu i on się do ciebie, po prostu ta firma do ciebie się gdzieś odezwała?
Nie, bo ja mam akurat jedną markę, o której marzę, nie?
To, o której marzysz?
O Dysonie.
Załatwimy.
Nie, myślę, że jestem jeszcze za mała, nie?
Nie, no proszę cię, oni mają różnych influencerów.
Nie, bo ja kocham na przykład te produkty. Mam w domu i to jest taki produkt, który po prostu poleciłabym tak w 200%, a nie w 100%.
A czekaj, a nigdy konkurencja Dysona nie chciała się odezwać? No bo tak naprawdę w założeniu tej konkurencji jest dużo. No bo
odzywali się, no. Philips się do mnie odzywa, ale no Philips to też lubię, nie? Więc no to są super produkty, więc to jest jakby na plus. Ja czuję dumę, jak mogę taki produkt zareklamować, nie?
No jasne, że to wydaje mi się, że to jest spełnienie marzeń poniekąd.
Tak. No.
Bo zostaliśmy wychowani na dużych telewizyjnych reklamach, a teraz tak naprawdę ta firma kupuje.
Czy w ogóle dla mnie internet jest niesamowitym narzędziem. Ja do dzisiaj nie mogę sobie tego darować, że naprawdę internet może posłużyć nam, ludziom, do wspaniałych rzeczy. Do osiągania celów, spełniania marzeń, zarobkowania. No naprawdę, możliwości są nieograniczone.
No i wiesz, i też ta twoja historia pokazuje, że tak naprawdę dzisiaj ktoś może tego słuchać i może mieć naprawdę 20 parę lat, i może myśleć, że on wszystko wie o tym, co ewentualnie go w życiu spotka, a może kompletnie nie wiedzieć, co w jego życiu spotka, bo życie jest tak czasami niekonwencjonalne.
Ja się w życiu tego nie spodziewałam, że mi to tak aż wszystko urośnie. Mhm. Nie wiem, czy ja tego chciałam tak naprawdę. Gdzieś tam chciałam, nie? Jak byłam mniejszą influencerką i dostawałam pierwsze, wiesz, kremy, nie? Do testów czy coś. No to mnie to bardzo jarało. I wiesz, i ja po czasie też męża się swojego pytałam, Mateusz, czy ty nie myślałaś o mnie, że ja jestem trochę pierdolnięta, jak ja siedziałam, wiesz, w ogródku i robiłam, wiesz, przez godzinę zdjęcie. Mhm. Zdjęcie, wiesz, jakim produktowi, nie? Krem na przykład. Ja godzinę siedziałam, ustawiałam światło tutaj, wiesz, latałam, gdzie jest ładniejsze. No. I czy to troszkę, wiesz, no po 30, dwójka dzieci, a ja w ogródku, wiesz, czy ja jeżdżę specjalnie do lasu, żeby zdjęcie zrobić ładne. Odpowiedział mi, że nie.
A potrafi kłamać?
Nie, chyba nie. Chyba nie.
No dobra, ale ładną puentą tej rozmowy będzie to, że... Masz oko, widzisz, jak ludzie się zachowują. Nie myślałaś, żeby te wszystkie scenki spisać i wydać to na przykład jako książkę?
No tutaj powiem ci, zaciekawiło mnie twoje pytanie, bo taki jest plan.
Okej. Okay. I plan jest taki w krótkim czasie?
Tak.
Tak, czyli
w dosyć krótkim, ale nie wiem jak docelowo, kiedy to wyjdzie, czy to wyjdzie, nie? Mm-hmm.
No nie, no wyjdzie. No przecież powiedziałeś, że jesteś zawzięta i to wyjść, to na pewno wyjdzie. Bo wiesz, z czym mi się to skojarzyło bardzo mocno? Z książką Kasi Nosowskiej, która felietonowo rozpisuje o różnych problemach społecznych i to mi się było pierwsze moje skojarzenie też, jak sobie pomyślałem o tym, że to się da naprawdę bardzo fajnie opisać.
Nie, ale ty coś o czymś wiesz, czy...
Nie. To jest nie, to była tylko moja optyka.
Tak?
Naprawdę.
No to w szoku jestem.
No nie, no bo to było takie, pomyślałem sobie, że to było doskonałe, jest, doskonałe na zmonetyzowanie. A będziesz robiła to z kimś, czy z wydawnictwem? Z wydawnictwem, czy sama?
Z wydawnictwem.
Okej. Okay. No. A już jakieś, możesz powiedzieć, jakie wydawnictwo, czy nie? A to jestem ciekawy. W takim wypadku na to bardzo mocno czekam, bo ja uważam, że z tym wszystkim, co masz,
bardzo ci dziękuję.
To może trafić też do zupełnie innej grupy odbiorców. I to mnie bardzo, bardzo i to bardzo ciekawi, bo mi się podoba to, jak ty potrafisz pokazać komuś jego zachowanie i jaki to może być sygnał.
Ale wiesz, jak ja otrzymuję takie słowa, jak od ciebie teraz otrzymałam, bardzo mnie to buduje, także dziękuję.
To ja dziękuję, że jesteś. Wydaje mi się, że takich ludzi w internecie jest potrzeba tylko i tylko wyłącznie więcej, żeby móc pokazywać nam samym nasze zachowania.
I się nie gniewać, broń Boże, za to.
Dokładnie tak. I pamiętać...
między sobą, no.
I pamiętać po prostu o tym, że...
Ludzie tacy są.
Dokładnie. Tacy jesteśmy, bo każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy. A czasami ciężko jest nam zwrócić uwagę komuś właśnie to, żyjąc w tym lęku, co ty, że po prostu ktoś może nagle przestać cię lubić za to, że chcesz mu powiedzieć tylko i wyłącznie, że coś ciebie boli.
Tak.
Że zresztą jakbyś miała kamyszek w bucie, ale byś go nie wyjęła, bo stwierdziłabyś, o, tu ten kamyszek taki samotny jest, on się zgubił od swojej rodziny. Bo to jest tak samo absurdalne, tak. No bo to nadal ciebie boli. Nie? Ty tak. Po prostu nie chcesz pozbyć się tego problemu ze względu na to, że boisz, że zostaniesz sama i już nie będziesz miała kamyszka w bucie. Dlatego ja ci bardzo dziękuję. Uważam, że takie filmy budują nas jako ludzi i życzę ci wielu, wielu sukcesów w nowym roku, bo...
Wzajemnie, oczywiście.
Niezmiennie.
No, ciekawa jestem.
Ja czekam na, w takim wypadku, na twoją książkę. Bardzo i to bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.